Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy. Po przerwie covidowej wracam. Mam nadzieję, że już bez zaburzeń wokalno-słuchowych. Dziś moim gościem jest Szymon Nieradka, autor Miejskiej Agendy Parkingowej. Witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, witam wszystkich.
Czym jest tak naprawdę Miejska Agenda Parkingowa i dlaczego wyrzucono cię za nią z Sejmu? Czy to nie za nią cię wyrzucono, czy za to coś innego? Czy w ramach Miejskiej Agendy Parkingowej jest zwracanie uwagi posłom, że no, wypadałoby jednak przestrzegać prawa, które sami stanowią?
To się wszystko łączy i to w ogóle jest wiele tutaj ciekawych wątków, które się od razu otwierają. Postaram się skrótowo mimo wszystko. Faktycznie zostałem profesjonalnie i kulturalnie wyproszony z terenu Sejmu, chociaż bardzo stanowczo, choć nie do końca potrafiono mi wytłumaczyć, na jakiej podstawie. Rzecz, którą zrobiłem, to zwracałem posłom uwagę na terenie Sejmu, że parkują w sposób, który zajmuje cały chodnik, bądź przed przejściem dla pieszych, bądź w całości na przejściu dla pieszych. Tutaj istotna uwaga. Problem z parkowaniem bardzo często jest taki, że no nie ma z kim rozmawiać. Stoi pojazd, kierowca poszedł. No i co w takiej sytuacji możemy zrobić? W związku z tym zostawiałem im wiadomość, pisząc mazakiem kredowym na szybie. Większość osób zna te mazaki zupełnie przypadkiem. W kawiarniach pisze się menu na szybach lodówek tymi mazakami. I jak pewnie zwróciliście uwagę, to się pisze, a potem się ściereczką przeciera i tego napisu nie ma. Nie trzeba żadnej chemii, wycieraczki wystarczy włączyć. Natomiast faktycznie ten mazak wygląda bardzo inwazyjnie, w związku z tym pierwsza reakcja kierowcy jest to intensywna, ponieważ ma wrażenie, że zostało mu zdewastowane auto, więc pokrzykiwanie o wandalizmie słyszałem przez większość tego procesu. Natomiast no, jakby nie do obrony jest teoria, że jest to niszczenie jakiegokolwiek mienia. Teraz, ponieważ jesteśmy w takim, a nie innym podcaście i też wysłuchałem poprzedniego odcinka o organizacji ruchu, no to warto byłoby sobie zadać pytanie w sumie, czy w tym Sejmie to można parkować, czy nie. I okazuje się, że do stycznia tego roku obowiązywały tam jakiekolwiek przepisy, ponieważ tam była strefa ruchu, natomiast to rodziło zdaniem Kancelarii Sejmu komplikacje i teraz się rozwiązuje to zwyczajowo. Nie wiem niestety, co to oznacza, ale to jest cytat z artykułu, który przeczytałem na ten temat. I faktycznie jest to droga wewnętrzna, bez żadnego regulaminu. Jak zachęcam ponownie do wysłuchania poprzedniego odcinka, jak wszyscy wiedzą, to oznacza, że jest tam całkowicie bez schołowie. Można sobie tam parkować gdzie popadnie, w poprzek drogi, można jeździć bez pasów, można jeździć bez prawa jazdy po terenie Sejmu. No jakby jest to usankcjonowane bezprawie. Powtórzę, regulamin Sejmu nic na ten temat nie stanowi. Czy to jednak oznacza, że nośność chodników w Sejmie magicznie po zdjęciu tamtego znaku strefy ruchu to się jakoś zwiększyła? Wydaje mi się, że nie. Czy to oznacza, że przejście dla pieszych, który prowadzi do takiego alejki przy trawniku, magicznie zostało zlikwidowane? No nie, to przejście nadal tam jest. W związku z tym jest zwykłym, spróbuję się użyć parlamentarnego zwrotu, jest zwykłym bezczelnością parkowanie w takich miejscach, pomimo tego, że no, po Sejmie raczej się nie jeździ szybko, w związku z tym jakby tutaj stwarzanie zagrożenia jest mniejszym problemem, ale tam naprawdę trzeba lawirować dokładnie w taki sposób, jak się często jesteśmy do tego zmuszeni na takich osiedlach z drogami wewnętrznymi, gdzie po prostu społeczność uznała, że nie będą mieli chodników, chodniki zamienią sobie na parkingi, a będą chodzić środkiem ulicy. I o ile to jest chodnik wybudowany za pieniądze tych mieszkańców, choć ja uważam, że decyzję o tym, że one zostaną zamienione na parkingi, podjęła hałaśliwa mniejszość kierowców i w każdym głosowaniu większości ogółu tej spółdzielni nie przeszłaby taka organizacji ruchu, ale w Sejmie sytuacji mamy inną. To są publiczne chodniki wybudowane za nasze chodniki, za nasze pieniądze. Więc no, to jest początek tej historii. A byłem faktycznie na posiedzeniu parlamentarnego zespołu bezpieczeństwa ruchu drogowego na zaproszenie tak zwanej bestii z Kielc. Dziękuję za poprawkę. Oczywiście bestii z Kutna. I nie przedstawiałem całej agendy. Agenda ma cztery główne postulaty. Wbrew pozorom przekonanie kogoś na spotkaniu, którym mam 15 minut za pomocą prezentacji, a nie fizycznie spacerując po chodniku, jest szalenie trudne, więc ja się tak naprawdę skupiłem na dwóch postulatach z agendy na dwóch postulatach z agendy parkingowej, na pierwszym i trzecim, czyli tym dotyczącym parkowania w strefie płatnego parkowania oraz wysokości mandatów za taryfikator, no wysokości mandatów, które obowiązują za parkowanie nielegalne. I jakby to powiedzieć, ja wiem, w jaki sposób myślą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, natomiast fakt, że przedstawiciel tego ministerstwa na oficjalnym spotkaniu, na którym jest zarejestrowane ono i udostępnione publicznie, mówi wprost, że parkuje nielegalnie w ścisłym centrum Warszawy, na skrzyżowaniu wszystkich linii metra w Polsce, w bezpośredniej odległości do parkingu wielopoziomowego, na którym zawsze są miejsca postojowe, i tłumaczy swoje zachowanie tym, że jest za mało miejsc, no było dla mnie zaskoczeniem. To było faktycznie dla mnie zaskoczeniem, bo ja wiem, że ci ludzie tak myślą, natomiast sądziłem, że jednak oblewa się to w jakiś sposób jakimiś takimi wyższymi, nie wiem, wyższymi hasłami, niż po prostu stwierdzenie, że wprost przyznanie z ust przedstawiciela ministerstwa, że jeżeli nie masz gdzie stanąć, to masz przyzwolenie do tego, żeby zaparkować nielegalnie, bo tak należało to zinterpretować tamtą wypowiedź.
Miałem ogólnie wrażenie, że jakby ten projekt całej agendy parkingowej na tym posiedzeniu, tutaj odsyłam od razu tych, którzy chcieliby się z tym zapoznać, na profilu Stop Ham Szczecin jest taka bardzo ładnie skondensowana relacja z wystąpień, z tego, co się tam działo. Natomiast ja przede wszystkim odniosłem wrażenie, że ta kompleksowość tego rozwiązania nie została zupełnie zrozumiana, choćby dlatego, że teraz trochę jak cię słucham, mówisz trochę jak, przepraszam, że to nie jest określenie obraźliwe, ale trochę mówisz jak typowy aktywista miejski, natomiast ja czytając miejską agendę parkingową miałem wrażenie, że to jest zestaw kompleksowy postulatów napisany z punktu widzenia praworządnego kierowcy, który chce mieć gdzie zaparkować i zrobić to legalnie i zgodnie z przepisami. I czuje się tutaj, czuje się ten kierowca, który chce tak zaparkować, czuje się po prostu oszukany przez to, że państwo tego nie wspiera, tylko państwo wspiera to, żeby postawić samochód byle gdzie, żeby oszukiwać na parkowaniu, żeby nie płacić za to parkowanie. Zasadniczo robić wszystko wbrew przepisom, bo to jest jakby rozwiązanie promowane przez państwo, natomiast rozwiązanie, w którym grzecznie z przepisami równo w liniach parkujemy w strefie płatnego parkowania i jeszcze za to płacimy tyle, ile należy, jest w zasadzie rozwiązaniem najgorszym z możliwych. I słuchając twojego wystąpienia, czytając miejską agendę parkingową, odniosłem takie wrażenie, że tak w istocie jest, że parkując zgodnie z przepisami w Polsce, to jest najgorsze możliwe rozwiązanie z punktu widzenia indywidualnego kierowcy, z punktu widzenia wspólnoty pewnie jest inaczej, ale z punktu widzenia kierowcy, który stosuje się tych przepisów, to jest najgorsze możliwe rozwiązanie.
Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Ja tak jest, powiedziałem tam takie zdanie i mówię je od bardzo dawna. Uważam, że przepisy faworyzują zachowania egoistyczne i antyspołeczne. Uważam, że przepisy o parkowaniu w Polsce, zaniedbania w tych przepisach szkodzą przede wszystkim kierowcom. Natomiast niestety na dokładkę rykoszetem dostają piesi i rowerzyści. Bo tylko rykoszetem. Ponieważ, i tu w sumie może pierwszy punkt tej agendy, sytuacja, w której bardziej rozsądne ekonomicznie jest parkowanie nielegalne od parkowania legalnego, jest absurdalna. My zachęcamy ludzi do tego oficjalnie za pomocą taryfikatora, za pomocą procedur, za wszystkie liczby doskonale tego dowodzą, że najgłupszą rzeczą, jaką w Polsce można zrobić, to jest próbować zmieścić się w te linie wymalowane w centrum miasta. Z tego jest kolejny wniosek, że Polacy parkują wspaniale. Jeżeli mamy o sobie takie głębokie przekonanie, że jesteśmy narodem cwaniaków, kombinatorów, jeżeli tylko w systemie jest taka najmniejsza szczelina, to natychmiast 100% Polaków się o niej dowie i ją wykorzysta. No więc oświadczam państwu, że jest gigantyczna szczelina w przepisach o ruchu drogowym i w kodeksie postępowania o wykroczenie i korzysta z niej raptem 15% naszego społeczeństwa, a cała reszta zupełnie bez sensu, wbrew ekonomii, wbrew swojemu portfelowi, dla dobra społeczeństwa próbuje wcelować w wymalowane miejsca postojowe w centrum miasta, chodzi po tych parkomatach, ryzykuje bardzo duże kary administracyjne za to, że się chwilę spóźnią, pomimo tego, że mogliby bezczelnie wpakować się samochodem na przystanek i mieć wszystko w poważaniu. To jest naprawdę bardzo heroiczne zachowanie. Na to się nakłada jeszcze jedna rzecz. Ta nasza wiara w tą taką naszą polską mentalność, że to na pewno nie da rady tego zmienić. Będąc mieszkańcem Szczecina, zapewniam Państwa, że obywatele Niemiec przejeżdżający tylko Odrę natychmiast u nas parkują dokładnie tak samo jak nasze społeczeństwo oraz obywatele naszego kraju, jak tylko miną Odrę oczywiście w drugim kierunku, to zaczynają parkować perfekcyjnie. O tym drugim fakcie większość osób wie, o tym pierwszym już nie do końca. Zachęcamy ludzi do tego, żeby parkowali nielegalnie i oni to robią. Z radością wyjaśnię, na czym ten mechanizm działa, bo powtórzę, 85% społeczeństwa nie ma takiej świadomości.
To może ja spróbuję wyjaśnić. Myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania. Zgodnie z wyrokiem sądu sprzed lat, bodajże 10, już dobrze pamiętam.
To jest 2017, w związku z tym jeszcze nie, ale no niedługo.
Około 37. Szybko czas leci szczęśliwym. Mamy sytuację taką, że strefa płatnego parkowania nie jest strefą, bo należy w strefie płatnego parkowania wyznaczyć miejsca, które są objęte płatnym parkowaniem, co oznacza dokładnie tyle, że w miejscach objętych płatnym parkowaniem, tak jak powiedziałeś, płacimy według taryfikatora. Jeżeli się spóźnimy, nakładana jest na nas nie mandat, ale kara administracyjna. Różnica jest dość istotna i myślę, że w poprzednim odcinku, gdzie rozmawiałem o bezpieczeństwie ruchu drogowego, było widać to dość wyraźnie, że jest to kara dość efektywna. Natomiast w pozostałych miejscach w strefie płatnego parkowania takie parkowanie może zostać ukarane mandatem, jeżeli ktokolwiek się w ogóle tym zainteresuje. I myślę, że to też jest inny element, że jakby to parkowanie nie jest dostatecznie egzekwowane. Więc czy dobrze zrelacjonowałem pierwszy punkt agendy parkingowej?
Tak, oczywiście. Chociaż jakby nałożenie na to tej warstwy właśnie prawdopodobieństwa i faktycznych liczb daje piorunujący także efekt, więc możemy to zawsze rozwinąć.
No, to jakby jest element, dlatego wspomniałem, że miejska agenda parkingowa dla mnie jest przede wszystkim rozwiązaniem kompleksowym, bo myślę, że jeżeli ktoś zna twoje nazwisko, wie, że to nie jest twoja działalność od wczoraj. Był sławny twój happening, jeżeli chodzi o plac pięciu rogów, gdzie można było pokazać bardzo łatwo, że parkując poza wyznaczonym miejscem w strefie płatnego parkowania, można zapłacić 100 zł mandatu, jeżeli oczywiście się do niego przyznamy, tak? Bo to jest jeszcze inna kwestia, że można tego mandatu uniknąć. Natomiast można zapłacić 100 zł za kilkudniowy postój i nikt tego samochodu, który tam postawiłeś, nie odholował. Więc to jest a propos egzekucji.
Przypomnę, że na ścieżce pieszo-rowerowej przez Wisłę jest strefa zamieszkania. W związku z tym tam, jeżeli komuś się uda tam wjechać, to obowiązuje ten sam patent. Gdyby ktoś sobie chciał postawić w dobrym miejscu w Warszawie z widokiem na Wisłę, i uda mu się tam wjechać, to tam także za 100 zł można stać nieskończenie długo. Nie można takiego pojazdu usunąć.
Jeszcze innym elementem, o którym wspominasz, to jest kwestia dość znana, też poruszona przez ruchy miejskie od dawna, przepisy sprzed 50 lat dotyczących parkowania na chodniku i szkodliwy mit o pozostawieniu tak zwanego 1,5 metra. Czy możesz rozwinąć ten punkt? Co to znaczy szkodliwy mit 1,5 metra jako jedyny warunek prawidłowego parkowania, bo tak naprawdę jakie są te warunki prawidłowego parkowania na chodniku?
One się pojawiają w zasadzie w każdym artykule, który dotyczy parkowania na chodniku. Gdzieś w okolicy czerwca, mam wrażenie, tego roku gruchnęła taka wiadomość, że RPO zakaże parkowanie na chodniku i wtedy wszystkie portale po kolei cytowały nieszczęsny artykuł 47. Tam jest takie długie, wielokrotnie złożone zdanie, które definiuje warunki zatrzymania pojazdu na chodniku bokiem, przodem, osią. Długie. Ono na pewno nie jest napisane w języku polskim. W zależności od tego, gdzie sobie wstawimy przecinki, których tam brakuje, możemy bardzo różne rzeczy z tego wywnioskować. Plus podzielenie byłego chodnika na trzy strefy obecne wyłącznie skomplikowało sytuację i jakby nie chcę wchodzić w detale, to tylko skomplikowało sytuację. Co to oznacza? Większość faktycznie ruchów miejskich postuluje, żeby zakazać parkowania na chodniku, czytaj na drodze dla pieszych. Agenda tego nie postuluje. Z bardzo prostego powodu. Mamy w Polsce, nie wiem, nie mam tego oszacowane, ale zakładam, że miliony miejsc postojowych wyznaczonych bądź niewyznaczonych na chodnikach, które należałoby po tego typu zakazie przeorganizować. Dostalibyśmy las znaków. Trzeba byłoby w zasadzie wszystkie ulice na przedmieściach naszych miejsc zamienić na drogi jednokierunkowe, żeby tego typu przepisy wprowadzić. I teraz tak, czy tak powinno być? Uważam, że tak. Natomiast zmiana organizacji ruchu na setkach bądź tysiącach kilometrów dróg nie odbywa się poprzez wykreślenie jednego zdania przepisów o ruchu drogowym. Uważam, że docelowo powinniśmy doprowadzić do normalnej sytuacji, w której chodnik służy do chodzenia, miejsca postojowe służą do stania, a ulica służy do jeżdżenia. Natomiast po 60 latach budowania chodniku parkingów Nie możemy po prostu jednym przepisem powiedzieć, wiecie co, jednak zamieniamy to. To nie jest do zrobienia. Zaszliśmy w tym procesie zbyt daleko. Przepis, który kiedyś zyskał taką sławę, że to jest przepis z 82, ze stanu wojennego, on tam wtedy został wpisany do PRD. Natomiast on pochodzi z rozporządzenia z 1967 roku i tamtego czasu w zasadzie nie został zmieniony. Kierowcy z całego tego zapisu pamiętają jedną rzecz, 1,5 metra, świętość. Jeżeli ktoś wjedzie na chodnik i przejedzie sobie na drugą stronę tego chodnika, zaparkuje pod budynkiem, to nadal uważa, że zostawił 1,5 metra i to jest ok. To jest jedyna rzecz, która jest z tego punktu zapamiętana. Natomiast problem jest większy. Mamy przepis, którego boimy się dotknąć, bo uważamy, że jedyna alternatywa polega na zakazie. Uważam, że to faktycznie jest niemożliwe. W związku z tym mamy tę taką polaryzację pod tytułem jedna strona zakazać parkowanie na chodniku, a druga strona mówi, że to jest niemożliwe. Ja się zgadzam z tą drugą. Nie jest to w tym momencie możliwe, to jest proces, ale ten proces trzeba rozpocząć, a nie stwierdzać, że no, zebrnęliśmy w tym procesie zbyt daleko. Nasze samorządy nadal budują parkingochodniki. Przez parkingochodniki oczywiście mam na myśli sytuację, w której budujemy drogę, z boku budujemy 4-metrowy chodnik i potem patrzymy, jak kierowcy będą go użytkować i ewentualnie wtedy próbujemy w jakiś sposób reagować na to. To się cały czas dzieje. To się niestety cały czas dzieje. Więc nie mamy tutaj banalnych i prostych rozwiązań, które można zmienić jednym zapisem. Na to się nakłada też taki problem, że w naszym kraju nie można niczego zrobić samą infrastrukturą. Krakusi o tym wiedzą chyba, bo tam ten problem się pojawił jako pierwszy. Żadne kostki w innym kolorze, żadne krawężniki, to nie ma żadnego znaczenia. Musi być znak pionowy, musi być wymalowane wszystko, w związku z tym nie jesteśmy w stanie zrobić tego ładnie. Możemy zrobić ładnie, ale na poziomie renderu. Już nie mówię nawet w trakcie budowy, bo w trakcie budowy taki chodnik od razu jest parkingiem, wiadomo. Ale nie możemy tego zrobić docelowo ładnie, ponieważ no, bez słupków, bez znaków pionowych, bez znaków poziomych nie jesteśmy w stanie tego upilnować. No, absurdalnym przykładem jest oczywiście Plac 5 Wrogów w Warszawie, którym zrobiono taki eksperyment i nie osłupkowano wszystkiego. I obecnie każdy odwiedzający widzi tam patrol Straży Miejskiej, który na sygnale stoi przez całą dobę, pilnując, żeby no nie było jakiegoś takiego absurdalnego rozgardiaszu, ale jak wszyscy wiemy, to i tak się nie udaje. Więc no, tu jest wiele rzeczy do zrobienia i te dyskusje trzeba otworzyć. To jest jedyny postulat agendy, który nie ma banalnego rozwiązania. Wszystkie pozostałe punkty mają konkretne propozycje zmian w ustawie pod tytułem tu trzeba dopisać dwa wyrazy, a tu coś usunąć, bądź tutaj zmienić. Natomiast tutaj nasz postulat jest wyłącznie kierunkowy, czyli pokazujemy, w którą stronę należałoby iść i mówimy, że każdy z nas ma z tyłu głowy inny chodnik. Musi naprawdę usiąść grupa ludzi, którzy też mają, pochodzą z różnych części kraju. Tak zwani Wiślanie nie mają pojęcia, po jakich chodnikach chodzą Odrzanie. Ja przez to rozumiem, że chodniki w Warszawie nie mają się w żaden sposób nic wspólnego z chodnikami z Wrocławia czy ze Szczecina. Warszawa jest notabene miastem chodzenia gęsiego. To tak, za każdym razem jak tam przyjeżdżam, to się o tym boleśnie przekonuję. Więc tutaj nie ma prostych rozwiązań, ale te prace naprawdę musimy wykonać. Nie możemy stwierdzać, że jeżeli mamy zły przepis i mamy dwie alternatywy skrajne, to lepiej go nie ruszać. A w tym dokładnie tkwimy.
Kolejnym elementem agendy parkingowej jest waloryzacja cennika mandatów, a w zasadzie teraz to już chyba musielibyśmy mówić kompleksowo, jeżeli analizujemy tą propozycję, że to już nie będzie mandat, tylko kara administracyjna i tego, żeby mandat za parkowanie kosztował 100 zł, bo w tym momencie są to już pieniądze co najmniej śmieszne, jak za ten zakres naruszenia przepisów i w zasadzie to po prostu, tak jak wspomniałeś już chyba dwukrotnie, jest to tak naprawdę zalegalizowana opłata za parkowanie tak naprawdę w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.
Ja zderzę to jeszcze z jedną liczbą, bo ten mandat, no że tak, ponieważ jesteśmy w formacie, w którym możemy sobie pozwolić na pewne detale, to mandat 100-złotowy za parkowanie jest uproszczeniem. Ja to troszeczkę rozwinę. W weryfikatorze jest kilkadziesiąt pozycji związanych z parkowaniem, z których zdecydowana większość jest po 100 zł. Wyjątków jest naprawdę niewiele, ale wymienimy je. Jest ich niedużo, to szybko pójdzie. Parkowanie przed skrzyżowaniem to jest 300 zł. Parkowanie dla kopertach dla niepełnosprawnych tylko dlatego, że kiedyś była taka akcja, czy na pewno chciałbyś zająć moje miejsce, został podniesiony, to, tam jest kilka scenariuszy, ale 800-1200 zł można zapłacić. Oraz jazda wzdłuż chodnika, mityczne wykroczenie, które jest po 1500. To zresztą pokazuje pewien absurd tego cennika. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli policjant stojący na chodniku, to jest w ogóle jednorożec sam w sobie, zauważy kierowca jadący wzdłuż chodnika, to taki policjant może mu wystawić 1500 zł mandatu. Niemniej, jeżeli ten sam policjant zobaczy już samochód, który się zatrzymał i stoi na drugim końcu, fizycznie nie ma możliwości dojechania w to miejsce w żaden inny sposób, to taki policjant zaczyna wierzyć w teleportację i uważa, że pewnie ten samochód już tam stał i to się powinno tym zająć Straż Miejska. I za takie wykroczenie obowiązuje taryfikator sprzed 21 lat i wtedy jest 100 zł. Czyli jeżeli tylko uda się Państwu uciec z samochodu, to obowiązują dużo lżejsze stawki. To jest generalna zasada. Tak? Jakby nie należy się dać złapać. Taryfikatorze w związku z tym mamy zdecydowaną większość pozycji, które są w wysokości 100 zł. On był faktycznie wielokrotnie waloryzowany, ale wszystko to omijało bardzo skutecznie pozycje, jeśli dobrze pamiętam, K, gdzie są mandaty związane z parkowaniem i one są jeden identyczne z tym z listopada 2003 roku, czyli no, lada dzień będziemy mieli 21-lecie tamtych stawek. Przypomnę, że pensja minimalna w tamtym czasie, w styczniu 2000, to było ważne, w którym miesiącu, wynosiła 496 zł brutto, więc jakby dużo rzeczy się wtedy od tego czasu zmieniło. Skumulowana inflacja wyniosła 200%, w związku z tym te opłaty straciły kompletnie na znaczeniu, no ale ja lubię porównywać trzy rzeczy postawione obok siebie. Posłużę się przykładem swojego miasta, bo są najbardziej okrągłe liczby, ale w każdym mieście wygląda to w jakiś sposób podobnie. Kierowca, który zaparkuje na przystanku, grozi mu 4% szansa na otrzymanie mandatu w wysokości 100 zł. Natomiast jeżeli ten sam kierowca zaparkowałby legalnie i nie zapłacił za ten postój, bo spóźniłby się na przykład, to grozi mu za to 200 zł kary administracyjnej. 100%. To nie ma fizycznej możliwości już w polskich miastach z samochodami i z kamerami, żeby się od takiej opłaty wywinąć. Natomiast pasażer, który jedzie autobusem, który ma problem z obsługą tego przystanku, zapłaci 400 zł, jeżeli się spóźni z biletem. Wydaje mi się to dziwne i niesprawiedliwe. Część z tych rzeczy po prostu była w międzyczasie dość systematycznie waloryzowana, a taryfikator mandatów nie był waloryzowany. Ciekawe jest to, że obserwując serię interpelacji poselskich napisanych przez, wszędzie była Paulina Matysiak, ale widziałem też Klaudię Jachirę i widziałem Franka Sterczewskiego. No, wszystkie te interpelacje dotyczące problemów związanych z parkowaniem zostały delikatnie mówiąc zignorowane przez różne ministerstwa, do których były one adresowane, z wyłączeniem taryfikatora mandatów. Faktycznie w przypadku taryfikatora mandatów ministerstwo przyznało, że tu należałoby podjąć jakieś prace. Od tamtego czasu nic się jeszcze nie wydarzyło, ale no, uzyskanie w odpowiedzi na interpelację odpowiedzi innej niż to nie nasz problem i wszystko jest okej, to jest duży sukces. W związku z tym ja wierzę, że akurat ta rzecz, która nie jest ustawą i wymaga podpisu prezydenta, to jest rozporządzenie, się w najbliższym czasie zmieni. W to wierzę.
Czwarty punkt miejskiej agendy parkingowej to jest skuteczna ochrona zieleni. I tu bardzo mnie zastanawia to, jak, czy to jest kolejny z postulatów takich ogólnych i kierunkowych, czy jak to wykonać, ponieważ jak dobrze wiemy, w polskim prawie istnieje pojęcie pasa drogowego. Jeżeli niektórzy z Was są spostrzegawczy, to czasami nawet zobaczą taki żółty słupek wbity gdzieś z boku drogi z napisem pas drogowy. Ale zasadniczo pas drogowy jest taką magiczną strefą, w której prawo ruchu drogowym obowiązuje, natomiast to, co jest za tym słupkiem żółtym się dzieje, w zasadzie już państwa jako prawo ruchu drogowym nie interesuje, więc to, czy tam zostawimy jakiś samochód, czy tam będziemy jeździć samochodem, to państwa już za bardzo nie interesuje, bo jest to poza obszarem drogi publicznej. No więc jak w miejskiej agendzie parkingowej miałaby się odbywać ta skuteczna ochrona zieleni, bo doskonale wiemy, akurat słuchacze będą słuchać już tego odcinka po święcie Wszystkich Świętych i po Dniu Zadusznym. Natomiast z pewnością wszyscy widzieli na cmentarzach, co się dzieje w tej okolicy, gdzie po prostu samochody stoją wszędzie, stoją w błocie tym listopadowym, ponieważ oczywiście miejsc tych legalnych, wyznaczonych jest w takiej sytuacji zazwyczaj za mało. Jeżeli nie dochodzi do wyłączenia ruchu na rzecz komunikacji miejskiej przed tym cmentarzu, no to każdy z nas zna te obrazy, które po prostu wyglądają jak, po prostu samochody wyglądają jak świnie w błocie, brzydko mówiąc. I ci ludzie czasem też, przepraszam, ale czasem trudno ich odróżnić. Więc jak ochronić tą zieleń, żeby nie była masowo rozjeżdżana przez kierowców?
No jesteśmy też w szczycie sezonu grzybowego, W związku z tym następuje także dewastacja lasów, bo las jest jeszcze osobną rzeczą. No tu musimy bardzo słusznie wprowadzić trzy kategorie zieleni do tej rozmowy. Pierwsza kategoria zieleni to jest zieleń w pasie ruchu drogowego. I ona łatwiej poznać pod tym, że albo tej zieleni nie ma i jest klepiskiem, albo jest otoczona płotkiem. To jest bardzo łatwo ją poznać. To znaczy, że to jest w pasie ruchu drogowego. Druga zieleń to jest zieleń, która jednak jest na terenie miast, ale jest zielenią poza pasem. I to jest na przykład park. I jak słusznie zauważyłeś, tam nie obowiązują przepisy ruchu drogowego. To oznacza, że gdybym ja swój samochód w kwietniu tego roku zamiast na placu Pięciu Rogów zaparkował pod pomnikiem jazdy, bardzo adekwatna nazwa w tym kontekście, na polu Mokotowskim, to nic nie można z takim samochodem zrobić. Tam jakby tam nie obowiązują przepisy. Straż Miejska może stać na krawędzi tego parku i machać mi palcem. Nawet tego by nie zrobiła. Więc jakby to była rozważana lokalizacja. Problem polegał na tym, że zostałem przekonany, że samochód jeżdżący po polu Mokotowskim nie wzbudzi żadnego entuzjazmu. I tak by, więc ewidentnie musiałbym miesiąc tam postać, żeby to wzbudziło. Czyli tak, jeżdżenie po parku jest legalne. No i trzecią kategorią to są lasy, gdzie jest jeszcze większy problem, bo tam jest w ogóle trudno o egzekucję, ponieważ tylko Straż Leśna teoretycznie się tym problem. Nie wchodźmy. Skupmy się na miastach. To odrobinę ułatwi to. Jeżeli Państwo otworzą prawo o ruchu drogowym, całą ustawę od góry do dołu i zrobią sobie takie ćwiczenie i poszukają tam wyrazu hulajnoga, to okaże się, że ono tam się pojawia 36 razy. Co jest na tyle istotna rzecz, że została uregulowana bardzo precyzyjnie. Natomiast jeżeli poszukają tam Państwo wyrazu zieleń, roślinność, nie wiem, korzenie, no cokolwiek, to się okaże, że nie ma ani słowa na ten temat. Przepisy ignorują ten temat. Więc faktycznie mandat w Polsce za parkowanie na zieleni można dostać, ale nie z PRD, tylko z kodeksu wykroczeń. Co to oznacza? Oznacza kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że tam nie ma przepisu oczywiście o parkowaniu, tylko mówi o niszczeniu roślinności. W większości wypadków Straż Miejska uznaje, że trzeba fizycznie udowodnić, że konkretnie ten kierowca zniszczył zieleń. Cykl życia zieleni w naszych miastach jest taka. Parkujemy na trawie, bo jest ok i nic się jej nie stało, bądź parkujemy na trawie, bo już takiej nie ma. Więc jednym a drugim to jest obfity obfat deszczu, który po prostu, no faktycznie taka trawa, jeżeli jest sucho, zaparkuje tam sezonowo dwa samochody w przeciągu tygodnia, nic jej nie będzie. Natomiast te same dwa samochody po jednym obfitym deszczu zamieniają to w błotnistą kałużę i potem już jest równie pochyła, ta trawa się nie odtworzy. To rodzi szereg problemów. No, na dokładkę oczywiście fakt, że to jest wyjęte z przepisów o ruchu drogowym powoduje, że nie ma podstaw do tego, żeby takich samochody holować, no bo wszystkie rozwiązania dotyczące holowania wynikają z PRD. Nie ma punktów karnych za to, co czasami jest tak naprawdę największym straszakiem dla kierowcy, a nie wszystkie dostawczaki, które łapie jeżdżące po chodniku, okazuje się po postępowaniu, że są prowadzone przez kobiety. Domyślacie się dlaczego. No, kierowca zrzuca to na żonę, bo on już jest na limicie punktów, a no, musi biorcę znaleźć. Naprawdę, autentycznie, za każdym razem jest to jakaś wioleta. Ale nie ma punktów zaparkowania na zieleni. No i kolejna rzecz jest taka, że nie ma, i o tym niestety wiedzie już coraz więcej osób, nie zdradzam tutaj jakiejś strasznej tajemnicy, nie ma kary za niewskazanie sprawcy. Ponieważ faktycznie w przepisach o ruchu drogowym są takie przepisy, które wskazują, że można dostać 500 zł za niewskazanie, ale to nie dotyczy parkowania na zieleni. W związku z tym, jeżeli Państwo dostają mandat za zieleń, to Państwo mówią, że nie wskażą Straży Miejskiej, kto prowadził i już. Najczęstszy postulat, jaki pojawia się w przestrzeni, to jest zakaz parkowania na zieleni i ja tutaj podobnie jak z chodnikami uważam, że rozwiązanie jest niestety potrzebne, a rozwiązanie jest niestety dużo bardziej zniuansowane. Dlaczego? Znowu wracam na przedmieścia. Taki przepis miałby ewidentnie sens w strefie ruchu, w strefie płatnego parkowania, bądź szerzej w centrach miast. Okej, nie ma problemu. Natomiast proszę sobie przypomnieć przedmieścia naszych miast, w których bardzo często między chodnikiem a poboczem, albo między chodnikiem a płotami posesji są trawniki. Tam stoją samochody. Proszę sobie teraz wyobrazić, że wszystkie te parkowania są nielegalne. Co następuje? Następuje tak zwany program żwir, czyli wszystkie te miejsca zostaną automatycznie utwardzone. Próba wprowadzenia takiego odgórnego zakazu parkowania na zieleni spowoduje, że gminy, każda gmina w Polsce, w której jest jezioro, wyznaczy miejsca postojowe nad tym jeziorem, no bo jakżeby inaczej. Będziemy mieli takie znaki pionowe i tam wszystkie linie wymalowane i tak dalej. oraz na przedmieściach naszych miast ruszy program Kostka Bauma, Żwir, no, Żużel i wszystkie tego. Nie, wylejemy dziecko z kąpielą. W związku z tym nasza propozycja polega na tym, żeby zostawić niedoskonałość aktualnego zapisu, ale jednak przenieść go do przepisów ochrony drogowego, żeby pojawiła się normalna pozycja w taryfikatorze, żeby można było z takich miejsc holować, żeby punkty karne za to były, żeby Straż Miejska w mniejszym stopniu oczekiwała zdjęć makroskopowych zgniecionego źdźbła itd., itd. Bo obecnie to jest naprawdę wytrych, żeby takiego kierowcę ukarać. To jest doskonałe rozwiązanie? Nie. No ale powtórzę, mamy określoną infrastrukturę i znowu jednym prostym zdaniem, które medialnie fajnie się sprzedaje, nie rozwiążemy tego problemu.
Okej, w miejskiej agendzie parkingowej istnieje też coś takiego jak suplement. O wystawieniu mandatu właścicielowi pojazdu, jeżeli chodzi o karę administracyjną, rozmawiałem w poprzednim odcinku, w tym odcinku już też poruszyliśmy temat, przed chwilą o tym wspominałeś, że jest to właśnie problem z tym, że wskazywany jest jakiś fikcyjny operator pojazdu lub po prostu się w ogóle na to nie odpowiada. Tutaj jakby ten temat już, tak jak wspomniałem, został poruszony. Na czym polega fikcyjność holowania? Chciałem, żebyś powiedział.
Jeszcze powiem, dlaczego to jest suplement, jeśli pozwolisz.
Proszę.
Na wstępie. Zależało nam na tym, żeby postulatów nie było 10, tylko żeby one były jakąś sensowną liczbą, czyli nie daliśmy sobie prawa do powiedzenia wszystkiego, a na start mieliśmy ich 17. Druga rzecz, zależało nam na tym, żeby o tym było łatwo mówić, znaczy żeby to były postulaty, które są zrozumiałe, czytelne, żebyśmy potrafili o nich opowiadać. A kolejna rzecz była taka, żebyśmy mieli gotową, konkretną propozycję zmiany, a nie rysowanie patykiem po wodzie. Oraz, i tu się odbiliśmy o to, oraz żeby ta zmiana miała faktycznie fundamentalny wpływ na nasze chodniki i naszą zieleń. To znaczy, i to jest, dlatego holowanie spadło tutaj stop 4. Holowanie, przepisy związane z holowaniem, a tak naprawdę usuwaniem pojazdów, naprawdę trzeba zmienić, ale nie łudźmy się, że holowaniem rozwiążemy problemy parkingowe w Polsce. Codziennie mamy setki tysięcy nieprawidłowo zaparkowanych samochodów i musielibyśmy zmienić fundamentalnie sposób też wywożenia tych samochodów. Mieć tych holowników kilkadziesiąt tysięcy, żeby próbować nimi rozwiązywać problem. Usuwa się pojazdy w sytuacjach specyficznych i próba liberalizacji tego nie rozwiąże naszych przepisów. Ja no, podam drobny przykład. W Niemczech nie wywozi się samochodów na przykład na parkingi pod miastem, bo to strasznie wydłuża proces. Sama koncepcja taka, że ktoś wjeżdża holownikiem do centrum, wygrzebuje ten samochód i potem jedzie na przedmieście i wraca z powrotem, powoduje, że pozbycie się sznura źle zaparkowanych samochodów jest w zasadzie logistycznie przerastającą każdą straż miejską w Polsce. Ja to słyszałem, że od operatora, że owszem, jest B36 i T24, czyli ta tabliczka z holownikiem, ale jeżeli oni odholują pierwszy, to w zasadzie mają obligę, żeby odholować wszystkie inne, a ponieważ tych samochodów jest tam 27, to oni jakby do środy nie skończą i jakby nie będą holować w konsekwencji. Więc holowanie nie jest rzeczą, której powinniśmy zacząć. Natomiast fikcja, odpowiadając teraz wprost na Twoje pytanie, fikcja holowania polega na tym, że kryteria holowania są zapisane w taki sposób, że w zdecydowanej większości przypadków kierowcy ewidentnie zasługują na to, żeby zostać usunięci, no niestety nie da rady tego zrobić. Ja podałem ten przykład swojego stania w centrum Warszawy, na nowiutkim, świeżo wyremontowanym placu, starą Skodą. Nie chodzi o to, że ona jest stara, nie ciekły z niej płyny, ale jednak wydawałoby się, że powinni być mnie w stanie stamtąd usunąć. 12 patroli Straży Miejskiej, jeśli dobrze pamiętam, 4 patrole policji, służby zarządzania kryzysowego, burmistrz dzielnicy. Absolutnie nie dało rady, nie było żadnych podstaw. Ja się chciałem stanąć w paru innych miejscach i się zastanawiałem, czy tam nie będą próbowali mnie jakieś antyterrorystyczne tematy. Ale rozumiem Państwo, w banalnej sytuacji musiano by użyć jakichś nadzwyczajnych środków, żeby mnie z tego miejsca usunąć. Drugi przykład, który podawałem, to jest to parkowanie na przystanku. Jeżeli staną Państwo bezczelnie na przystanku, nie można takiego samochodu z takiego przystanku zabrać. To jest bez sensu. Co gorsza, jeżeli się przeczyta, a poprosiłem wszystkie straże miejskie w miastach wojewódzkich w Polsce, czyli 18 sztuk, o dość szczegółowe sprawozdania z ich działalności, to dodam, że wytrych, który miał służyć do holowania w dużo szerszym miejscu, nie działa. Ten wytrych polega na tym, że jest w tej ustawie zapisane, że można holować pojazdy, które stwarzają zagrożenie. Znaczy stoją nielegalnie to raz, a dwa stwarzają zagrożenie. No i cóż, jeżeli się przyjrzy tym raportom, to się okazuje, że straże miejskie zagrożenie rozumieją wtedy, kiedy ktoś stoi na środku ulicy. No to wtedy ewentualnie zagrożenie jest, ale stanie przed przejściami dla pieszych to nie jest zagrożenie. Stanie na przystanku to nie jest zagrożenie. Straże miejskie nie hulują w tego typu sytuacjach. Pozycją numer jeden w każdym sprawozdaniu, przepraszam, to się nazywa tak, sprawozdanie kwartalne i roczne straży miejskiej jest liczba usuniętych wraków. To jest największa duma każdej jednostki, natomiast oni nie hulują. Ale nie hulują też dlatego, że faktycznie sądy są tutaj wyjątkowo prokierowcowe. To jest na tyle duża i na tyle uciążliwa grzywna i uciążliwa kara za tą czynność, że kierowcy się skarżą i sądy dosyć często nakazują oddanie tych pieniędzy, włącznie z sytuacją, kiedy ktoś zaparkował na przejściu dla pieszych, ponieważ sąd uznaje, że należy, że Straż Miejska nie udowodniła, że takie parkowanie było nielegalne, ok, było, ale nie stwarzało zagrożenia realnego. To znaczy nie było w danej chwili podjęcia czynności, nie jeździły tam samochody, nie przychodzili piesi, nie było fizycznego zagrożenia. Dla przykładu, to jest akurat rzecz, którą podawał komendant, przykład, który podawał komendant Straży Miejskiej, ale ja tych historii słyszałem znacznie więcej. Więc to nie jest do końca tak, że ja mówię, że Straż Miejska wykazuje się tutaj lenistwem i polityką prosamochodową, to sądy także kształtują tę politykę. Musimy te przepisy zdecydowanie zliberalizować i oczywiście jednym z propozycji jest rozszerzenie tego katalogu czynności, sytuacji, w których holować można, bądź pełna liberalizacja i powiedzenie, że tak samo jak strażnik może podjąć decyzję o tym, że zakłada blokadę, to może podjąć decyzję o tym, żeby taki pojazd usunąć. I to też mi się wydaje, okej, jeżeli strażnicy obecnie nie zakładają blokad na każdy źle zaparkowany samochód, a mogliby, to proszę mi uwierzyć, że także nie zaczną usuwać samochodów, bo mają tego typu kaprys. No, tak się nie dzieje. I tak by się nie działo.
Z tego, co powiedziałeś, rysuje się taki dość nieprzyjemny obraz, w którym tak naprawdę wszystkie organy państwa, patrząc na to, że zaczęliśmy od Sejmu, przez kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury, mamy też sądy, no jakby to społeczne, albo w zasadzie nie tyle społeczne, co elitarne przyzwolenie tak naprawdę na to, że parkować w sposób bezprawny, nielegalny, zagrażający czasem bezpieczeństwu w sposób, który niszczy zieleń, no jakby to przyzwolenie jest duże. Tak? Na początku naszej rozmowy pozwoliłeś sobie na opinię, że wiele spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot nie pozwoliłoby na różnego rodzaju rozwiązania, które tak naprawdę też są niewygodne dla mieszkańców i zakładające nieprawidłowe parkowanie. Tu mógłbym oczywiście polemizować, bo prawda, znajdziemy miejsca, gdzie ludzie będą sobie takiego czegoś życzyli, a będziemy takie, gdzie sobie nie będą życzyli, ale jakby tutaj jest jeszcze to pole do dyskusji, ale mam wrażenie, że właśnie w kręgach elit, w kręgach tworzących prawo, egzekwujących prawo właśnie, może nie tyle w strażach miejskich, bo też słuchając tej relacji z zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, odniosłem wrażenie, że o ile jeszcze w Straży Miejskiej jest pewnego rodzaju zrozumienie sytuacji, tak, tych problemów, o których wspomniałeś, chociażby z tym zagrożeniem bezpieczeństwa, że oni nie chcą tracić czasu na to, żeby to zagrożenie bezpieczeństwa udowadniać, bo dla nich jest to akurat oczywiste. Jeżeli ktoś staje tuż przed pasami albo na pasach, no to jest to oczywiste, że powoduje zagrożenie i dyskusja z tym jest stratą czasu po prostu, powiedzmy sobie to wprost. To jakby wciąż, jakby zanim dojdę do ostatniego punktu naszej rozmowy, który jeszcze ciągle tu mam w zanadrzu, to mam wrażenie, że jakby zmiana tego podejścia nie powinna się chyba odbywać na poziomie społecznym, bo mam wrażenie, że też sporo ludzi jest zniesmaczonych, zniechęconych, nie podoba im się po prostu to, że wielokrotnie samochody innych osób, tak jak wspomniałeś, pokusiłeś się o opinię, że jest to mniejszość, że jakby jest to coś, na co nie ma jakiegoś przyzwolenia, chociażby nawet jeżeli chodzi o to parkowanie na kopertach, które już udało się w Polsce jakoś tak chyba przezwyciężyć i to, że jednak nie powinno mieć miejsca. To tak naprawdę to może tymczasem jakby już kończąc tą moją wypowiedź, większość akcji społecznych jest skierowana właśnie, jak ktoś mówi, do społeczeństwa, żeby uczulić na jakiś problem, a tu jakby wygląda na to, że ta akcja powinna być skierowana od społeczeństwa do elit, na zasadzie, słuchajcie, my tego nie chcemy, my chcemy, żebyście zmienili swoje podejście. Czy ja dobrze odczytuję tak naprawdę, że miejska agenda parkingowa nie jest skierowana do ludzi, żeby zmienili swoje podejście, ale do elit, żeby zmieniły swoje podejście?
Tak, ale oczywiście to też działa w ten sposób, że to społeczeństwo wywiera nacisk na klasę polityczną, w związku z tym, no i na samorządy. W związku z tym ja próbuję, nagłaśniając ten temat, pokazując jego absurdy, pokazując to, że posłowie stanowiący prawo parkują nielegalnie na terenie parlamentu, próbuję z jednej strony zwiększyć ludzi, którzy rozumieją, że obecne rozwiązania są bez sensu i nie służą nikomu, ale z drugiej strony także wykazać hipokryzję ludzi, którzy tymi rzeczami zarządzają, no bo to dokładnie z tego wynika. Problem parkowania wynika z tego, że my rozwiązujemy, każdy kierowca indywidualnie rozwiązuje swój drobny, egoistyczny problem natychmiast, a koszt społeczny jest bardzo często faktycznie niewielki. Podam przykład, jesteśmy w tym sezonie grzybowym. Jeżeli ja wjadę do środka lasu dużo bliżej stoiska, gdzie te grzyby stoją, to ja nie zniszczę tej drogi pożarowej. Prawdopodobieństwo, że teraz jak padają te deszcze i je zablokuje straż, jest oczywiście bardzo, bardzo małe. Rozwiązałem jakiś swój problem niewielkim kosztem społecznym. Natomiast jeżeli w moje ślady pójdzie reszta społeczeństwa i do tego lasu w to samo miejsce nagle przyjedzie 200 samochodów, no to zaczyna nam lasu brakować, bo zaczynamy rozjeżdżać, jeździć po tych grzybach, które chcielibyśmy zbierać. To się już można zaobserwować jeżdżąc rowerem w listopadzie i w październiku po polskich lasach. W centrach polskich miast ten problem jest dużo, dużo większy. Strefy płatnego parkowania mamy wypełnione u nas w 120, 150, a nawet w 200% na odcinkach. I jest jedna rzecz, która mnie uderza. Jak rozmawiam z kierowcami, którzy na przykład dostali mandat za odcinkowy pomiar prędkości, to oni się odwołują, twierdzą, że to są urządzenia bez certyfikatów, że to jest niezgodne z konstytucją, że do sądu z tym pójdą. Jakby to jest absolutnie nie do przyjęcia. Natomiast jeżeli ten sam kierowca dostanie 300 zł opłaty dodatkowej od kontrolera strefy płatnego parkowania za to, że grał w grę i zgodnie z regułami zaparkował, ale się spóźnił, to nikt nie dyskutuje z tym tematem. To jest w ogóle świętość. Absurdem jest to, że największą instancją prawa, prawdziwy postrach kierowców, to jest spółka miejska, która robi zdjęcia samochodom i zamienia je w bardzo duże opłaty. To jest bardzo, bardzo dziwne. Dlatego też uważam, że wiatr w tej sprawie już zaczął wiać w drugą stronę. Takim symptomem dla mnie, ja podam dwa przykłady. Jak była ta wywołana zresztą przeze mnie pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie parkowania na chodnikach i potem była jeszcze akcja podniesienia taryfikatora mandatów, to nie do końca zapewne niezależna w tym temacie stacja TVN Turbo wyszła na parking w Warszawie, na Plac Konstytucji, niesłusznie zwany placem, pytając kierowców, co oni sądzą na ten temat. I uwaga, ta stacja, pytając kierowców, którzy właśnie zaparkowali na placu, znalazła 4 osoby, z których 3 popierały te zmiany. To jest ciekawe. Druga rzecz. Jak stałem na tą Skodą na placu, to zostałem zaproszony do TVP Info. I tam miałem z kimś rozmawiać. Tę osobę poznałem siedząc przez 15 minut jeszcze przed wejściem na antenę. I wiedziałem, że jest to pan Łukasz. Za chwilę dojdę do tego, jaki to jest pan Łukasz. I rozmawiając z panem Łukaszem, zadałem mu pytanie, czy on wie, o czym będzie rozmawiał. Okazało się, że nie wie, że został tak po prostu zaproszony do studia, żeby o czymś pomówić. Ja mu streściłem agendę, wytłumaczyłem, że stojąc w centrum Warszawy służby mi nie mogą odholować i nic nie można w takiej sprawie zrobić. Wytłumaczyłem mu, że kierowcy zagraniczni mandatów nie płacą, a my musimy płacić mandaty z zagranicy. I tak tenże pan Łukasz Warzecha w studiu TVP Info powiedział, że to jest absurd i samochody należy usuwać, że to jest bez sensu kompletnie. Więc jeżeli my sobie zdamy sprawę z tego, że te przepisy faworyzują cwaniaków, że mamy sytuację odwrotną niż ta, która powinna być, w której za wygodę i komfort i podjechanie pod drzwi płacimy jak najwięcej, bądź mamy społeczne przyzwolenie, żeby tam przyjechać za darmo, bo na przykład jesteśmy niepełnosprawni albo dlatego, że mamy 75 lat, no to naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Proszę spojrzeć, przykład Warszawy jest dla mnie uderzający. W strefie płatnego parkowania w Warszawie za darmo parkują elektryki. Ustawowa wymóg, nie można tego zmienić. Nie wiem, czy elektryki zajmują mniej miejsca, czy nie wiem, dematerializują się po zaparkowaniu, ale proszę sprawdzić, czy jest jakaś zniżka dla osób po 70 roku życia na przykład. Nie ma tam żadnych zniżek. Czy jest zniżka dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny? Nie ma. Mamy zniżki dla ludzi, którzy dostali dofinansowanie do samochodu od państwa na samochód zasilany węglem. Faktycznie nietrującym w mieście, okej? No, znamy miks energetyczny Ja, żeby było jasne, ja nie mam przeciwko nic próby zachęcania ludzi do tego, żeby wybierali bardziej ekologiczne rozwiązania. Ale jeżeli już chcemy mówić o elektrykach, to prędzej strefa czystego transportu, a nie parkowanie akurat, ponieważ rozdajemy rzecz, której i tak brakuje. Tych absurdów jest niesamowicie dużo. Uważam, że społeczeństwo już ten problem rozumie, ponieważ parkuje. Klasa dyskutująco rządząca, która posiada prywatne parkingi, prywatne przestrzenie, pilnowane przez opłacanego z naszych podatków ochroniarza. Proszę zwrócić uwagę, pod każdą instytucją publiczną stoją takie słupki w kolorach patriotycznych i tam zawsze wybiega strażnik, jeżeli tylko ktoś spróbuje taki słupek zaparkować. Oni jeszcze tego problemu tak mocno nie czują. I tylko dlatego bronią status quo.
Czyli w ten sposób odpowiedziałeś na moje pytanie, ale odpowiadając na nie tak trochę wcześniej, powiedziałeś o kwestii bezkarności kierowców aut na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Na czym polega tak naprawdę problem w tym, żeby kary za wykroczenia w Polsce były egzekwowane wśród tych osób, skoro jednocześnie nie ma żadnego problemu, żeby w Polsce, będąc obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, dostać mandat za wykroczenie w dowolnym innym kraju Unii Europejskiej?
To jest ciekawe, bo już widziałem 3 interpelacje poselskie na ten temat i dalej nie rozumiem. Natomiast znam przyczynę. Przyczyna numer 1 jest taka i najważniejsza, że w przepisach o ruchu drogowym jest taki punkt, który mówi, kiedy strażnik miejski bądź policjant może zajrzeć do krajowego punktu kontaktowego i sprawdzić, kto jest właścicielem pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych. A bez tego nie można rozpocząć procedury. I tam jest katalog spraw, jeśli dobrze pamiętam, 6 pozycji i tam po prostu nie ma parkowania. Dodam, że oczywiście kontrolerzy strefy płatnego parkowania mogą, więc no jeżeli Państwo mają ten samochód na czeskich numerach, no to w ogóle proszę się nie borykać z parkowaniem w strefie, bo kłopot, natomiast jest się całkowicie bezkarny. I tam po prostu nie ma punktu, tam trzeba dopisać oraz przepisy związane z parkowaniem już. Koniec. Ministerstwo co prawda twierdzi, że to jest dużo bardziej skomplikowane i w ogóle przepisy unijne zabraniają, ale to nie odpowiada na drugą część Twojego pytania, jak to działa w drugą stronę, bo te same przepisy jednak pozwalają karać naszych kierowców, którzy pojadą za granicę. Więc no, powtórzę, jest kilka stron materiałów z dwóch różnych ministerstw w tej sprawie. Wiem, że jest jeszcze jedno skierowane już chyba do Ministerstwa Cyfryzacji i jakby no, problem jest nierozwiązywany. Jest to absurdalne, ale jest drugi problem, który z tego wynika. No, przy 100 zł mandatu windykacja tego mandatu jest nieopłacalna. W związku z tym ja widzę w tym pewną optymalizację. Każda osoba, która postuluje, żeby Straż Miejska była bardziej efektywna, to proszę pamiętać, że gdyby ktoś zrobił Excela w takim biznesie i posortował sobie to wszystko od góry do dołu, to wyszłoby mu, że mandatów za parkowanie nie należy wystawiać, ponieważ one mają w zasadzie zerowy wpływ na społeczeństwo, czyli nie przynoszą oczekiwanego efektu oraz są niewiarygodnie deficytowe. Jeżeli weźmie się budżet Straży Miejskiej w Polsce, podzieli przez liczbę mandatów, jaką wystawili przez cały rok, to otrzymujemy kwoty od 800 zł w najlepszej straży miejskiej w Polsce do 17 tysięcy. Inaczej mówiąc, są straże miejskie w Polsce, w których jakby jednostkowy koszt, to jest dużo populistyczne uproszczenie, ale jednak jest to jakaś liczba, do której się możemy odwoływać, w której koszt wystawienia jednego mandatu wynosi 17 tysięcy złotych. Podam przykład dla Warszawy, 2206. Taka wychodzi liczba, jeżeli to podzielimy. Średnia kwota mandatu wystawianego przez Straż Miejską w Warszawie to jest 174 zł. Każdy strażnik miejski w Warszawie, który wraca do swojej jednostki, przynosi w cudzysłowie ze sobą 70 zł w mandatach, natomiast każdy kontroler strefy płatnego parkowania, który wraca na koniec dnia ze swojej zmiany, przynosi 3800 zł w opłatach dodatkowych. Ja nie mówię o opłatach za parkowanie, mówię o opłatach dodatkowych. No, pokazuje to, jak niewiarygodna jest dysproporcja w procedurze, jeżeli drobne uchybienie w naszym zachowaniu jest tak niewiarygodnie, skrupulatnie i tak intensywnie i tak skutecznie karane, a zachowania egoistyczne, niszczenie chodników, niszczenie infrastruktury. Ja wiem, że mieliśmy i jesteśmy, byliśmy przyzwyczajeni do chodników, po których nie da rady się chodzić, ponieważ one są gruzem i to, czy ktoś na nich zaparkuje, czy nie, nie ma trochę znaczenia. Ale wydaliśmy od tego czasu setki milionów, jeśli nie miliardy na remont infrastruktury, których jeżeli tylko nie zostaną one całkowicie i szczelnie zasłupkowane, no to zostaną zniszczone przez najbliższe 2-3 lata.
Tak naprawdę podsumowaniem naszej rozmowy powinno być może takim też dość populistycznym, skoro szliśmy w nuty populizmu, że de facto likwidacja Straży Miejskiej na rzecz automatycznego nadzoru nad wykroczeniami związanymi z parkowaniem na tej samej zasadzie, na której odbywa się kontrola stref płatnego parkowania, o czym już doskonale wiemy, wydaje się być najefektywniejszym rozwiązaniem.
Znaczy, no, teraz oczywiście powstaje pytanie, gdzie kierowcy by dzwonili, jak ktoś by im zablokował garaż? Bo ja się zawsze kierowców, którzy postulują likwidację Straży Miejskiej, pytam, co zrobią, jak ktoś im zablokuje wyjazd z nieruchomości. Okazuje się, że dzwonią wtedy na Straż Miejską i oczekują, że pojawi się z kolownikiem w 15 minut. Najlepiej w 5. Policja jest formacją zarządzaną centralnie i finansowaną centralnie. Miasto ma bardzo umiarkowany wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje policja. Formalnie nie ma żadnego, może sobie z nimi negocjować. W związku z tym Straż Miejska powoływana przez samorząd i realizująca cele wskazane przez samorząd jest niezbywalnym prawem samorządu do tego, żeby coś takiego sobie stworzyć. Mamy tego typu ustawy. Każde miasto może sobie też Straż Miejską zlikwidować, jeżeli chce. Takie przypadki znamy. Problem polega w procedurze. Jeżeli Straż Miejska miałaby takie narzędzie jak, uwaga, kontrolerzy biletów w tramwajach, bądź tak niewiarygodnie skuteczne narzędzie jak kontrolerzy strefy płatnego parkowania, naprawdę problemu by nie było i bylibyśmy zadowoleni ze Straży Miejskiej. Bo obecnie ze Straży Miejskiej, to naprawdę nie jest przyjemna robota, są niezadowolone obydwie strony konfliktu. Kierowcy, którzy uważają, że Straż Miejska na nich poluje i wystawia bezsensowne mandaty, oraz osoby, które próbują uwolnić się od samochodu, który coś im zablokował, już bez względu na to, czy to jest przystanek, czy garaż. Jeżeli mamy formację, której jedynym narzędziem jest mandat 100 zł, od którego banalnie się wywinąć, no to trudno oczekiwać, że oni będą skuteczni.
I tu postawimy kropkę na dziś. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie, za opowiedzenie o miejskiej agendzie parkingowej. W zasadzie było to rozwinięcie poprzedniego odcinka właśnie o ten element związany z parkowaniem. Zachęcam wszystkich oczywiście do tego, aby komentować, co Wy uważacie na temat miejskiej agendy parkingowej. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Moim gościem był Szymon Jaradka.
Dzięki piękne.
Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to niezmiennie Piero, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil, Kazimierowski, Peter Janczowicz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Chwalski, Grzegorz Kenik, Paulina Matysiak, Jakub Kundzik, Piotr Gramacki, Piotr Krasiński, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski, Łukasz Wała, Filip Walkowiak i Rafał Olszak. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję za wsparcie i zapraszam tych, co chcieliby dołączyć tego grona na patronite.pl/przesiadkowy. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.